Dzień dobry. Ostatnio rozpoczęliśmy sobie opowieść o Zamku Królewskim w Warszawie, który może i nie cieszy się taką sławą jak Wawel, ale jako umocniona konstrukcja stoi na wysokim brzegu Wisły już od XIV wieku. Wiemy, kiedy przeniósł się tam dwór i czy się w zamku bez problemu zmieścił oraz kto spontanicznie przerobił go na stajnię. Dziś opowiem m.in. o tym, za czyich rządów nastał czas świetności tej bardzo ważnej w naszej wspólnej historii budowli. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Po szwedzkim potopie Zamek Królewski w Warszawie, który siedzibą naszych władców formalnie został w 1596 roku, a nieformalnie trochę wcześniej, wyglądał jak większość naszego kraju. Przerażająca ruina. Kraj długo podnosił się po tym koszmarze, a odbudowa rezydencji nie miała szans powodzenia za kadencji ani Wiśniewieckiego, ani Sobieskiego, ani też Augusta II Mocnego. Dopiero August III mógł porwać się na renowację i przyznać mu trzeba, że zrobił to z nie lada rozmachem. Zaczął od zatrudnienia topowych zagranicznych architektów, w tym Johanna Friedricha Knuffla i Jakuba Fontany, który jeszcze wtedy nie miał prawa wiedzieć, że to nie będzie jego ostatnia robota przy tym zamku. Na czym polegał remont? Od strony Wisły zmieniono elewację, ale najwięcej roboty było z dostawieniem nowego skrzydła do już pięcioskrzydłowej budowli. W tym celu trzeba było wyburzyć część apartamentów z czasów Zygmunta III Wazy. O, pozwolę sobie przy tej okazji na ekspresową dygresję, okej? Bo Zygmunt III Waza dość powszechnie w kontekście zamku w Warszawie kojarzy się z kolumną. Pewnie większość wie, że to nie on ją sobie kazał postawić w ramach samozachwytu, a zrobił to syn króla, też król Władysław IV. Jednak mniej już mówi się o czymś, jak dla mnie wyjątkowo ciekawym. Owa kolumna Zygmunta, wzniesiona w 1644 roku, była pierwszym świeckim pomnikiem w Warszawie. Może jestem w tym osamotniony, ale serio, zawsze jak o tym sobie przypominam, to jestem pod wrażeniem, że dopiero wtedy powstał pierwszy świecki pomnik. Okej, wróćmy do zamku, bo my tu o kolumnie, a tu remont trwa. Remont, w wyniku którego powstało nowe skrzydło, które wyglądało nieco śmiesznie, bo trochę nienaturalnie wystawało poza spójną bryłę, ale hej, dzisiaj deweloperzy nie takie cuda nam serwują. A co było w tej, nazwijmy to, przybudówce? Sypialnia królewska, kaplica, również króla, sala audiencjonalna i sala jadalna. Żeby obsłużyć cały budynek tak, jak rezydenci na to zasługiwali, powiększono też część techniczną. Powstał nowy budynek z pomieszczeniami gospodarczymi, pralnią i łaźniami. W czasach saskich zwykli ludzie, przechodząc niedaleko zamku, pewnie wyobrażali sobie, jakie niesamowite bogactwa muszą skrywać te mury, tymczasem w środku było dość skromnie, oczywiście jak na zamek królewski. Sascy władcy nie inwestowali tam przesadnie ani w wystrój, ani w dzieła sztuki, nie zajmowali nawet całości budynku. W zamku była choćby sala senatorska i izba poselska. Brzmi nudno? Trochę tak, ale w końcu na tronie zasiadł ktoś, kto miejsce rozbujał. W przeciwieństwie do pozycji naszego kraju, bo mowa tutaj o Stanisławie Auguście Poniatowskim. Co by jednak o chłopie nie mówić, to słabość do imprez miał, a że byle gdzie balować i nie tylko mu nie wypadało, więc postanowił wpompować duże pieniądze w kolejny już remont zamku. Robotę znowu zlecono wspomnianemu Jakubowi Fontanie, który takim fuchom odmawiać nie zwykł, choć niestety końca tego remontu nie dożył, ale dzieło skończyli inni, zagraniczni oczywiście architekci. Pod koniec XVIII wieku warszawska rezydencja prezentowała się chyba najlepiej w swojej historii. W ramach klasycystycznego liftingu powstał m.in. gabinet marmurowy, w którym odbywały się choćby te słynne obiady czwartkowe, które jednak nie polegały wyłącznie na jedzeniu, bo i pito w ich trakcie nie mało i nie mówimy tu o sokach. Chyba że z winogron i to odpowiednio długo fermentujących. Powstały również inne imponujące wnętrza, jak sala z pięknymi pejzażami Warszawy, sala rycerska i sala balowa, którą z kolei zdobiły portrety polskich królów, a przynajmniej w wielu przypadkach ich wyobrażenia. W każdym razie byli tam wszyscy, od Mieszka I aż do Stanisława Augusta Poniatowskiego, co było trochę złowieszcze, tak jakby sugerowało, że seria jest już zamknięta i niestety wiemy, że tak się finalnie stało. Zmieniły się też okolice zamku. Od strony Wisły powstał bulwar. Niedaleko stanęła imponująca biblioteka. Wszystko sprawiało wrażenie, jakby teraz miało być już tylko stabilnie. Tymczasem upadek kraju był już tylko kwestią lat. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.